Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zadali sobie bardzo istotne i bardzo ważne pytanie. Pytanie to zadaje sobie wiele, wiele ludzi, od najmłodszych do najstarszych. Chociaż starsi już na pewno oczywiście wiedzą więcej, mają więcej doświadczenia i może już oczywiście doszli do odpowiedniego wniosku, czy do odpowiedniej odpowiedzi, jeżeli chodzi o to pytanie. Mianowicie chcę nam dzisiaj wszystkim zadać pytanie takie, bardzo proste. Może słyszeliście, że ktoś takie pytanie zada. Czy opłaca się być dobrym? Czy opłaca się być dobrym w naszym życiu? Więc jest nas tutaj więcej niż na The Branch teraz, ale nie będę wam wszystkim zadawać pytania, czy nie będę oczekiwać odpowiedzi, ale ciekawe odpowiedzi padły na The Branch. Dlatego, że kiedy zadałem pytanie, czy opłaca się być dobrym, to tak naprawdę, tak, czasami, jaka jest odpowiedź, czasami się nie opłaca być dobrym. Czasami gdzieś tam według tego świata, gdzieś tam ten świat by powiedział, wiesz co, nie opłaca się być dobrym. Ale w świetle Słowa Bożego i oczywiście teraz, jeżeli macie swoje Biblię, a Biblie są również w ławkach przed wami, otwórzcie do Psalmu 37 i przeczytamy kilka wersetów i w świetle tego psalmu będziemy rozważać to pytanie, czy opłaca się być dobrym. Psalm 37 i werset od pierwszego. Czytamy tak. Nie unoś się gniewem na niegodziwych, nie zazdrość czyniącym bezprawie, bo usną tak szybko jak trawa, zwiedną jak kępki świeżej zieleni. Werset trzeci. Zaufaj Panu i postępuj dobrze. Mieszkaj w swej ziemi i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia twojego serca. Werset piąty. Powierz Panu swoją drogę. Jeszcze raz mówi. Zaufaj Mu, a On podejmie działanie. Sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło. Twa prawość zajaśnieje jak słońce w południe. Werset siódmy. Wycisz się przed Panem, oczekuj Go cierpliwie. Nie złość się na tego, któremu się udaje, na człowieka, który przeprowadza swoje niecne plany. I werset 24. Jest tutaj mowa o tych, którzy są wierni i którzy idą za Panem. I czytamy tak. Gdy się potknie, taka osoba nie zostanie porzucony. Pan bowiem podtrzyma jego rękę. I tutaj czytamy o mądrości. Mądrości, którą psalmista ma. I wiem, że wielu z was tą mądrość ma. I czytamy tak. Byłem młody i zestarzałem się. Byłem młody i zestarzałem się. I przez całe swoje życie tutaj pisze, nie widziałem, żeby sprawiedliwy pozostał opuszczony. Nie spotkałem jego potomków żebrających o chleb. Więc zadając sobie takie pytanie, czy opłaca się być dobrym, wiele ludzi zadaje to pytanie. I odpowiedzi są może różne. Młoda osoba, która wychodzi już może z domu i idzie za swoimi jakimiś tam planami i chce swoje życie ułożyć i uporządkować, zadaje sobie takie pytanie, czy mi się opłaca być dobrym. Czy mi się opłaca podejmować dobre decyzje w moim życiu? A może osoba, która staje na czele pokusy? Pokusy, która wydaje się, że jest mocniejsza od siły, którą on posiada i zadaje sobie pytanie, czy warto, czy opłaca mi się podjąć dobrą decyzję i odpowiedzieć i powiedzieć nie do mojej pokusy? A może w biznesie? Kiedy może wszystko nie idzie tak łatwo, jakby się wydawało i gdzieś tam jakaś okazja się pojawi, żeby jakieś tam pieniądze zarobić. Może mówimy często jakieś tam lewe pieniądze czy coś. Podejmujemy taką decyzję i zadajemy pytanie, czy się opłaca być dobrym? Czy się opłaca podejmować dobre decyzje? Kochani, wiele ludzi, wiele małżeństw przechodzi przez ciężki czas. Diabeł przychodzi i kusi takie osoby. Diabeł przyniesie jakąś myśl i zasadzi ją w umyśle mężczyzny, męża, czy kobiety, żony i powie, czy tak naprawdę warto być wiernym. Czy warto być wiernym dla mojej żony, czy wierną dla mojego męża? Zadają sobie ludzie takie pytanie, czy się to opłaca? I kiedy może chcemy być uczciwi i podjąć dobrą decyzję w momencie, kiedy nikt nie patrzy. Wiecie, jest to w tym świecie jest łatwą rzeczą zrobić coś dobrego i takiego naprawdę szlachetnego, kiedy ludzie patrzą. Kiedy ludzie, kiedy jesteśmy na gdzieś tam piedestale i widzimy i ludzie na nas patrzą, to wtedy tak łatwo jest zrobić taką dobrą rzecz. A kiedy nikt nas nie widzi i kiedy stajemy w obliczu podjęcia decyzji zrobić dobrze i szlachetnie czy źle, wtedy jest tutaj test charakteru człowieka. Więc zadają sobie ludzie takie pytanie, czy opłaca się być dobrym. I niektórzy właśnie zadając takie pytanie mówią, życie jest za trudne, musisz gdzieś tam sobie jakoś pomóc. Nie opłaca się być dobrym. Nie opłaca się zawsze podejmować dobre decyzje. Pomóż sobie troszkę, pomóż Bogu troszkę. Słyszałem taką historię o człowieku, który bardzo dobrze zarabiał, był w bardzo, bardzo dobrej firmie i miał, oczywiście jego zarobki były wysokie, więc miał bardzo jakiś tam bardzo dobry, duży dom, bardzo dużo rzeczy mógł sobie kupić, żona była szczęśliwa, dzieci były szczęśliwe, ale gdzieś tam w pracy jego pracodawca zaczął żądać od niego, aby sprzedawał rzeczy, które były w sklepie i przedstawiał te rzeczy jako rzeczy nowe. A były już to rzeczy używane, czy jakieś tam po prostu już naprawione, ale chciał pracodawca, żeby ten pracownik mówił, to są rzeczy nowe, sprzedawaj je jako nowe, bo więcej zarobimy. I ten człowiek oczywiście postawił się dla swojego pracodawcy i powiedział, wiesz co, tak szczerze ci powiem, nie mogę tego zrobić. A pracodawca powiedział, no to zastanów się, dlatego że jeżeli tego nie zrobisz, to zatrudnię kogoś innego na twoje miejsce. I rzeczywiście zatrudnił kogoś innego, ten człowiek stracił pracę i załatwił sobie, zdobył jakąś inną pracę, ale oczywiście już mniej zarabiał i na mniej ich było stać. Więc mieszkał w mniejszym domu i miał mniej rzeczy i w tym wszystkim gdzieś tam też zyskał jakąś zgorzkniałą żonę, dlatego że żona, było jej ciężko się dostosować do tego stylu życia. I teraz taki człowiek mógł sobie zadać takie pytanie, czy opłaca się być dobrym. Oczywiście żona się z tym nie zgadzała, bo miała inne pojęcie. Dla niej nie opłacało się być dobrym, bo mieli mniej rzeczy. I wiele ludzi zadaje sobie takie pytanie, czy opłaca się być dobrym. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli sobie na to pytanie. Więc po pierwsze, czy opłaca się być dobrym? Odpowiedź brzmi tak. Opłaca się. Odpowiedź brzmi tak, kiedy zobaczysz owoce tego, kiedy jesteś dobry. Oczywiście w pierwszym wersecie widzimy słowo poradę, który psalmista tutaj nam daje. Są to niesamowite słowa. Posłuchajcie, nie unoś się gniewem na niegodziwych. Nie zazdrość czyniącym bezprawie. Werset drugi, bo uschnął tak szybko jak trawa, zwiędnął jak kępki świeżej zieleni. Psalmista daje nam tutaj poradę. I mówi, żebyśmy się nie denerwowali, żebyśmy nie unosili się gniewem na niegodziwych, na tych, którzy czynią źle, a jednak gdzieś tam im się powodzi. Nie unoś się, nie denerwuj się. Nie zazdrość takiej osobie. Nie zazdrość ich tego sukcesu, dlatego że werset drugi mówi, bo uschną tak szybko jak trawa. Te wszystkie rzeczy, które tutaj są, które mamy, tak, one chwilowo powodują, że ludzie się lepiej czują, ale to wszystko uschnie. To wszystko zostanie zniszczone, zwiędną jak kępki świeżej zieleni. Wielu ludzi zadaje sobie takie pytanie, no ale przecież dlaczego? Dlaczego tak jest, że niegodziwi czy źli, bezprawni im się powodzi? Czy słyszałeś, że ktoś kiedyś takie pytanie zadał? A może sam zadałeś sobie takie pytanie? Dlaczego mój sąsiad, który wiem, który źle postępuje, czy może oszukuje, czy może coś innego, dlaczego jemu się powodzi, a mi nie? Dlaczego? I Biblia mówi, że taki sukces może wyglądać dobrze tylko powierzchownie. Ale jeżeli zajrzymy troszeczkę głębiej, to rzeczy mogą się mieć całkowicie inaczej. Jest to takie, jeżeli spojrzymy na kontrasty, to jak człowiek się ma, kiedy dobrze postępuje, a kiedy źle postępuje. I werset drugi, czytamy tutaj o wyschniętej trawie. Nie wiem, w tym roku lato było bardzo takie deszczowe, tak? Trawa jeszcze przed naszym kościołem jest zielona. Dawid, który kosi wiernie tą trawę i za to jemu dziękujemy, w tamtym roku już nie musiał tej trawy kosić o tej porze, bo po prostu nie rosła. Teraz musimy tą trawę dalej kosić, dlatego że żyje. Te rzeczy, które są w tym świecie, Biblia mówi, że i to jest mądrość Boża, one wszystkie przeminą. Czy zgadzamy się z tym? One wszystkie przeminą, one nie mają takiego znaczenia jak rzeczy duchowe. I to jest porada, którą nam psalmista daje. Nie gniewaj się na niegodziwych. Nie zazdrość tym, którzy czynią bezprawie. Kiedy patrzymy na to porównanie, wysuszona droga, sucha trawa, wysuszona droga. Może znasz kogoś, kto idzie taką suchą trawą, który może czyni niegodziwie, czyni nieprawnie, a jednak gdzieś tam jemu się powodzi. Biblia mówi, że te wszystkie rzeczy wyschną, tak jak trawa wysycha pod wpływem gorącego słońca. Również w 35 wersecie czytamy, że ta droga przemija. Droga, która teraz jest tak, się cieszy takim powodzeniem, a jest może nieszlachetna, ona przeminie. Werset 35 czytamy tak. Widziałem bezbożnego okrutnika. Rozpierał się jak dorodne drzewo, ale przeminął, nie ma go już. Rozglądałem się za nim, lecz nie można go było odnaleźć. Te rzeczy, które ten świat może przykłada taką wielką wagę do tych rzeczy, one przeminą. Teraz może się wydają, że one są tak głęboko zakorzenione, że taki sukces odnoszą, że tak dobrze się tym ludziom powodzi, ale Biblia mówi, że to nie będzie na wieki, że to nie będzie cały czas. Może to wygląda, że jest to takie trwałe, ale to nie jest trwałe. Pieniądz nie jest trwały, sława nie jest trwała. I wkrótce to przeminie. Dlatego, że Bóg jest Bogiem wiernym i On, oczywiście kiedy człowiek odmawia służenia Bogu, to nie będzie na zawsze. To się po prostu skończy. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest sprawiedliwy. Werset 13 czytamy tak. Pan jednak śmieje się z niego, z tego, który czyni niegodziwie. Pan jednak śmieje się z niego. On widzi, że nadchodzi jego kres. Osoby, która czyni źle. Na końcu sprawiedliwość Boga przezwycięży. I czytamy, że Bóg jednak śmieje się z tego, który myśli, że te wszystkie rzeczy, które ma, że te nawet niegodziwe rzeczy, które czyni, że one jemu wystarczą na całe życie. Może wystarczą na całe życie, ale mu nie wystarczą na wieczność. No takiej osoby. Więc czy opłaca się być dobrym? Tak, kiedy zobaczymy inne opcje, kiedy spojrzymy na inne opcje. Jakie to są inne opcje? Zadajemy sobie takie pytanie. Jakie to są inne opcje? Zło w każdym przebraniu jest nadal złem. choćbyś nie wiem, jak ubrał zło i jak dobrze je przedstawił, zło zawsze jest złem. Czy mogę usłyszeć amen? Zło można dobrze i pięknie i słodko i przyjemnie i dobrze przedstawić, ale to zło nigdy nie będzie dobre. Zło zawsze jest złem. I czytamy w 13 wersecie, Pan jednak śmieje się z niego, on widzi, że nadchodzi jego kres. Bezbożni dobyli miecza, napięli swój łuk, gotowi są powalić ubogich oraz biednych, wymordować postępujących uczciwie, werset 15, ale ten miecz przeszyje ich własne serca, ich własne łuki zostaną złamane. Werset 16 jest, myślę, głębią w ogóle i wielu z nas powinno według tego żyć. Werset 16. Lepsza odrobina u sprawiedliwego niż obfitość u wielu bezbożnych. Lepsza odrobina u sprawiedliwego niż obfitość u wielu bezbożnych. Ludzie, którzy czynią zło, a gdzieś tam im się powodzi, bez względu na to, jaki sukces odnoszą, to jest wszystko tylko przejściowe. Ludzie, na których patrzymy i widzimy, że źle czynią i mają wszystko i może mają też sławę, u Boga to się nie liczy. I jakkolwiek byśmy przedstawili sprawę, czy osobę, czy jakiś zły czyn jest złym czynem w każdym czasie, w każdym miejscu i ktokolwiek by tego nie robił, to jest zły czyn. Zło jest złem. Nadal będzie złem. Do Boga należy ostatnie słowo, Biblia mówi. Do Boga należy ostatnie słowo. Źli ludzie będą... Źli ludzie pozostaną bez niczego w trudnych czasach. 17 werset czytamy tak, bo możliwości bezbożnych będą ukrócone. Pan natomiast wesprze sprawiedliwych. Pan zatroszczy się o dni nienagannych. Ich dziedzictwo trwać będzie na wieki. W trudnych czasach nie spotka ich wstyd. W dniach głodu będą nasyceni. Werset 24 już czytaliśmy. Gdy się potknie, nie zostanie porzucony. Pan bowiem podtrzyma jego rękę. Kiedy osoba sprawiedliwa się potknie, nie zostanie porzucona, Bóg tej osoby nie zostawi, a nawet ta osoba, kiedy się potknie, ona nie upadnie. Dlaczego? Dlatego, że Bóg podtrzymuje jego rękę. Nasuwa mi się tutaj przykład mojego najmłodszego syna. Mówiłem wam już wiele historii, oczywiście o moich chłopakach, ale ten najmłodszy jest po prostu taki czasami tak nie uważa na siebie. I często jak się potknie, to się przewróci. Zedrze sobie kolana czy ręce. Jest taki, się wydaje, tutaj się kręci coś ten i zawsze gdzieś upadnie i w głowę się uderzy coś takiego. Ale za każdym razem, kochani, kiedy idziemy na przykład do parku, ja jako ojciec idę z nim do parku. Wiecie, co ja robię? Trzymam go za rękę. On idzie, mówi mi, tata, ja chcę iść do parku, mimo tego, że idziemy do parku, do miejsca, do którego on chce iść. Wiecie, co on robi? Może ja pokażę. Bracie Piotrze, pomóż mi. Dobrze? Trzymam je za rękę. Może ja będę tym Tymoteuszem, a ty będziesz ojcem. Dobrze? Trzymasz mnie za rękę i mnie prowadzisz do parku. Wiecie, co on robi? On tak ojca. Mimo tego, że... Dziękuję. Mimo tego, że chcę iść do parku, mimo tego, że sam wpadł na ten pomysł, że chcę iść do parku, mało to, że ja jego ciągnę, to on gdzieś patrzy i się potyka, tak? Za każdym razem, kiedy się potknie, to ja jako ojciec trzymam go za rękę i ten obraz jest tak wyraźny dla mnie, dlatego że kiedy ja idę i go trzymam za rękę, ja już wiem, ja znam swojego syna. Wiem, że 200 metrów idziemy, on się ze 3 razy potknie. Wiem, że ja muszę uważać, że muszę go trzymać. Nawet go trzymam tak, że tutaj trzymam go za nadgarstek, żeby mi się nie wyśliznął. I trzymam go i wiem, o, już się potyka. Mimo to, że jemu to tak ciężko idzie i już się potknął. Ale kiedy się potyka, to ja jestem tam jako ojciec i nie pozwolę mu, żeby on upadł. I wiem, że on to wie. I wiem, że on nawet mniej uważa na siebie, kiedy tato go trzyma za rękę. Mniej uważa. I to słowo tutaj mówi, że kiedy sprawiedliwy idzie i się potknie, to go ojciec nie porzuci, nie zostawi. On nie przewróci się całkowicie. Ojciec jego trzyma za rękę i jemu zawsze pomaga wyjść z tej ciężkiej sytuacji. I kochani, w naszym życiu też, kiedy jesteś blisko Boga, kiedy postępujesz szlachetnie i kiedy postępujesz w sposób, który się Bogu podoba, On cię trzyma za rękę i tylko sobie wyobraź, może wydaje ci się, że jest ci źle, bo się potknąłeś. Wyobraź sobie tylko to, gdyby ciebie Bóg za rękę nie trzymał, co by ci się stało. Gdyby On cię tobą nie opiekował, jaka krzywda by ci się stała. Gdyby On ciebie nie bronił przed szatanem, szatan by ciebie dopadł i jaka krzywda by ci się stała. Bóg ciebie chroni. On się tobą opiekuje. I myślę, kiedy widzimy to tutaj właśnie w świetle tym, że jest tutaj, gdy się potknie, nie zostanie porzucony. Kiedy z Tomkiem siedzieliśmy właśnie w przychodni na emergency, wiecie co, byłem naprawdę poruszony ich wiarą. Tak samo i Reni, i dziewczyn po prostu mają wiarę. I Tomek mówi do mnie takie słowa, mówi, pastorze, tak patrzę na tych wszystkich ludzi. To było zaraz po tym, kiedy otrzymał te wiadomości. I patrzy i mówi, wiesz, nie wiem, jak ci ludzie sobie dają radę. Jak ci ludzie tutaj, którzy otrzymują takie tragiczne wiadomości. Siedzą bezradni, siedzą w beznadziei, siedzą czasami niektórzy sami, bo nikogo z nich, z nimi nie ma, nie mają rodziny, ale nawet jak mają rodzinę, to nie mają nadziei na przyszłość. I Tomek wydał wielkie świadectwo i mnie nawet zbudował. W momencie, kiedy otrzymał taką wiadomość, był pełen wiary. Dlaczego? Dlatego, że trzyma go za rękę jego ojciec. Dlaczego? Kiedy takie potknięcie się w życiu naszym wydarza, to trzyma nas za rękę nasz ojciec. I nie pozwoli, żebyśmy upadli całkowicie i żebyśmy zginęli, żebyśmy byli porzuceni. On na to nie pozwoli. Kochani, źli ludzie, ci, którzy robią zło, czynią zło, stracą szacunek tych, których szacunek tak bardzo chcą otrzymać. Werset 25. Byłem młody i zestarzałem się. Nie widziałem, żeby sprawiedliwy pozostał opuszczony. Nie spotkałem jego potomków żebrających o chleb. Kochani, jest to wielka, wielka obietnica Boża, dlatego że kiedy będziemy wierni Bogu, Bóg mówi, że nigdy nas nie zostawi, nigdy nas nie porzuci. Sprawiedliwy, tutaj psalmista mówi, żyłem całe swoje życie i nigdy nie widziałem sprawiedliwego, który był pozostawiony. Sprawiedliwego, który był porzucony, zostawiony. Nigdy nie spotkałem nie tylko sprawiedliwego, który żeby nie był porzucony, ale nawet osoby, nawet jego potomkowie nigdy nie żebrali o chleb. Zobaczcie, jak bardzo się nami Bóg opiekuje. On się nami opiekuje lepiej i bardziej niż ty sam sobą się możesz zaopiekować, niż twoi rodzice może się tobą opiekują, niż ty jako mąż się opiekujesz rodziną. Bóg, pozwól, żeby Bóg się opiekował twoją rodziną, twoim małżeństwem, żoną, dziećmi, tobą, twoją pracą, wszystkim. Ludzie, którzy wydają takie świadectwo, jest to tylko przez ich wiarę. Również słyszałem taką historię o kobiecie, która została wdową, bardzo młodą, ale miała 5 dzieci. I przez takie naprawdę mądre zarządzanie wszystkim spowodowała, że dzieci ukończyły szkołę, wykształciły się. Jeden został dyrektorem uniwersytetu, drugi został, został dyrektorem na kolei, trzeci również był tak jakby uczonym w medycynie. I kiedy ta osoba zmarła w wieku 94 lat, dzieci wydały o niej świadectwo i powiedziały coś takiego, że patrząc na wiarę ich mamy, nigdy nie widziały, żeby ona stała się tak niecierpliwą i tak i żyła w bezradności do momentu, kiedy nigdy nie chciała się poddać. Po prostu nigdy nie poddała się w swojej wierze. I syn wydał świadectwo, mówi, jeżeli znaliście moją mamę, to znaliście jej wiarę, dlatego że przez jej wiarę ona mogła przeżyć i przejść przez te wszystkie rzeczy, przez które przeszła. Źli ludzie, Biblia mówi, przepadną. Werset 10 mówi tak, jeszcze tylko chwila i przepadnie bezbożny. Spojrzysz na jego miejsce, a tam go już nie będzie. Pokorni natomiast odziedziczą ziemię i będą rozkoszować się głębokim pokojem. Jezus również na kazaniu na górze o tym mówił. Pokorni odziedziczą ziemię. Pokorni będą przy Bogu. I kiedy zadajemy sobie takie pytanie, czy opłaca się być dobrym, odpowiedź pada taka, tak, kiedy pomyślisz o pewnych zasadach, które mamy w życiu i których tutaj psalmista pisze w pierwszych tych pięciu wersetach. W trzecim wersecie pierwsze słowa jak brzmią? Może ktoś mi przeczytać? Trzeci werset, 37. Może jak otwieracie to, bo zaraz będziemy jeszcze, spojrzymy na czwarty i piąty werset. Czytamy, zaufaj Panu. Zaufaj Panu. I wiecie, jest tak łatwo mówić, tak? Ufam Panu, ale czy tak naprawdę w momencie trudnym, w momencie ciężkim, czy ufasz Panu? I słowo tutaj pisze, zaufaj Panu i postępuj dobrze, mieszkając w swojej ziemi i dbaj o wierność. Dbaj o wierność. Jest to postawa życia, kiedy człowiek ufa Panu, kiedy człowiek zaufa Panu, to jest podstawą naszego chrześcijaństwa. Naszego chodzenia z Bogiem podstawą jest ufność Bogu. Nie możesz iść i chodzić z Bogiem i Jemu nie ufać, bo to się nie zgadza. Jeżeli mówisz, że idziesz za Bogiem, idziesz z Bogiem, to znaczy, że ufasz Jemu. A często nawet osoba nic nie musi mówić, tylko ufać Jemu i wydać świadectwo i nie musi mówić, że idzie za Bogiem, bo to widać, bo to od razu owoce tego wychodzą. Po pierwsze, pierwszą zasadą jest zaufaj Panu na wszystkich swoich drogach. Bóg jest wiarygodny, abyśmy uwierzyli w Niego. Werset czwarty się zaczyna jak? Rozkoszuj się. Rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia Twojego serca. Jedna ważna rzecz, którą musimy dzisiaj tutaj zrozumieć, jest to, że często ludzie wołają do Boga i tak bardzo usilnie chcą i Go proszą, Panie, spełni pragnienia mojego serca. Tak, widzieliście, słyszeliście tak. Panie, spełni pragnienia mojego serca. Chodzenie za Bogiem, chodzenie za Jezusem to nie jest coś z przymusu. Jest to coś, jest to przywilej, jest to moją radością, że mogę iść za Jezusem. I czy mogę wam powiedzieć to, żeby zrozumieć ten werset dobrze i dokładnie? Najpierw musimy się rozkoszować w Panu, a wtedy On spełni pragnienia naszego serca. Nie możemy poprosić Boga, jest to nie na miejscu, żeby prosić Boga, Boże, spełnij pragnienia mojego serca. I wtedy ja będę się w Tobie rozkoszować. Biblia mówi, rozkoszuj się w Panu, a On wtedy spełni pragnienia Twojego serca. Dlaczego? Dlatego, że, Chciałbym, żebyśmy wszyscy to usłyszeli. Dlatego, że pragnienia twojego serca są całkiem inne po tym, kiedy się rozkoszujesz w Bogu. Pierwsze, kiedy się rozkoszujesz w Bogu, kiedy z Nim czas spędzasz, kiedy On jest dla ciebie wszystkim, twoje pragnienia i pragnienia twojego serca i umysłu są inne wtedy, aniżeli kiedy przychodzisz do Boga i mówisz: Panie, spełnij moje pragnienia i później będę się tobą rozkoszować. Rozkoszuj się Nim, a wtedy On spełni pragnienia twojego serca. Jest to, pragnienia są całkowicie inne. Miłosierdzia. Panie, daj mi więcej miłosierdzia. W tamtym tygodniu, czy też dwa tygodnie kiedy gości mieliśmy, była mowa o miłosierdziu, o tym, kiedy Bóg nam daje obietnice, ale kiedy Bóg wzbudza nas w miłosierdzie. W tamtym tygodniu również misjonarz mówił o tym miłosierdziu, gdzie idziesz do ludzi, którzy mieszkają na wysypisku śmieci. Musisz mieć miłosierdzie. Inne priorytety są. Inne w ogóle zamysły i inne pragnienia serca. Po trzecie, powierz się Panu, powierz Panu swoją drogę. Kolejne, zaufaj Mu, a On podejmie działanie. Sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, twa prawość zajaśnieje jak słońce w południe. Kochani, zbyt często ludzie próbują coś zrobić, żeby ich sprawiedliwość zabłysnęła jak światło. Próbują sami działać i robić, aby ich sprawiedliwość zabłysnęła jak światło. Aby zajaśniała, jak prawość zajaśniała jak słońce w południe. A Biblia mówi: powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On podejmie działanie. A On podejmie działanie. Często my za szybko podejmujemy działanie. Za szybko idziemy gdzieś w kierunku, gdzie nie powinniśmy iść. Może nawet to jeszcze nie jest czas. Może powinniśmy iść tam, ale jeszcze nie jest czas. Szczere oddanie się całkowicie i swojego życia Bogu jest konieczne. Szczere i całkowite oddanie naszego życia Bogu jest konieczne. I o tym też właśnie mówił misjonarz w tamtym tygodniu. A oczywiście wiele wspaniałych rzeczy powiedział. Jedna rzecz, która mi utkwiła, to jest to, nie wiem czy pamiętacie, że Bóg przemówił do niego w kuchni, jak miał około 16 lat. Bóg przemówił do niego, kiedy miał 16 lat, ale dopiero zrealizował to pragnienie w swoim sercu, kiedy ukończył szkołę, czyli miał ileś tam lat później. Ale przez ten czas, te lata, trzymał tą obietnicę Bożą w swoim sercu. Nie pozwolił, żeby ta obietnica wygasła, czy żeby to pragnienie w jego sercu wygasło. Jeżeli Bóg ci coś obiecał, czy może ciebie powołał do czegoś, może tak jest, że jeszcze teraz nie jest czas. Jeszcze czas musi się wypełnić. Jeszcze musisz dojrzeć do czegoś. Zrozumieć więcej rzeczy. Rozkoszuj się Panem. Rozkoszuj się Nim całkowicie. Powierz się Panu całkowicie. Po czwarte, Biblia mówi: odpocznij w Panu. I tym już będę zakończać. Możemy zaśpiewać jeszcze jedną pieśń, prosiłbym. Odpocznij w Panu. Siódmy werset czytamy tak: wycisz się przed Panem, oczekuj Go cierpliwie. Nie złość się na tego, któremu się udaje, na człowieka, który przeprowadza swoje niecne plany. Co to znaczy odpocząć w Panu? Wiecie, cieszę się, że w ogóle mamy dostęp, czy na internecie, czy w książkach, w księgarni, mamy dostęp do naprawdę fajnych materiałów, które mogą nam pomóc w studiowaniu Biblii, mogą nam pomóc w różnych tematykach. Jest to dobre, ale nie zastąpi to nigdy Słowa Bożego i nie zastąpi to nigdy czasu, kiedy wyciszymy się przed Panem. Nigdy. Nie zastąpi do tego. Żyjemy w czasach, gdzie wszystko musi być szybko. Gdzie wszystko musi być jak najszybciej. Ja podałem na The Branch taki przykład. Pamiętam, kiedy mieszkaliśmy w Montrealu, po raz pierwszy poszedłem odwiedzić Nancy Dziadków, Bojków. Niektórzy z was znają ich. I u nich w basemencie była lodówka. Słuchajcie, ta lodówka miała ponad 50 lat. Wyglądała jak jakiś pocisk, taka cała okrągła, z taką dużą klamką. I miała ponad 50 lat i wiecie co? On tej lodówki nie używał jako gdzieś tam półki, jako schowek. Używał ją jako lodówkę. Ona jeszcze działała. Ona jeszcze pracowała. Trzymała to zimno. Dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie nawet w sklepach nam mówią, jak kupisz lodówkę, to ci wytrzyma ile? 10 lat? Już zaniżają w ogóle oczekiwania ludzi. Wydasz te same pieniądze, co wydałeś w porównaniu te 40-50 lat temu, ale to ci wystarczy tylko 10 lat. Pralka? 10 lat. Suszarka? 10 lat. Nie oczekuj, że to przetrwa, że to będzie długie. I kiedy żyjemy w takich czasach, gdzie wszystko jest nagłe, szybko, idziemy drive-thru, wszystko jest... Nie żyjemy w czasach, gdzie ludzie cenią, czy społeczeństwo ceni sobie wyciszenie się. Nie żyjemy w czasach, gdzie społeczeństwo ceni sobie cierpliwość. Nie, 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 nie. Ja płacę, ja żądam. Już, teraz. Nie ma czegoś takiego cierpliwość. Cierpliwość. I myślę, że my jako chrześcijanie, jako ludzie Boży, musimy znaleźć i zamienić w ogóle sobie priorytety w naszym życiu, aby znaleźć czas na wyciszenie się. Aby znaleźć czas na spędzenie czasu z Bogiem. Na wyciszenie się, na oczekiwaniu na Boga. Nie szybko, szybko. Już przyjdę na modlitwę raz i już oczekuję, że Bóg mi odpowie. Psalmista mówi, oczekuj Go jak? Cierpliwie. Cierpliwie. Nie złość się na tego, któremu się udaje. Na człowieka, który przeprowadza swoje niecne plany. Nie wiem, ale czuję, że naszym poselstwem na dzisiaj, na ten tydzień, na dzień dzisiejszy jest: bądźmy mądrzy i znajdźmy sposób na wyciszenie się. Nie pozwól, żeby twój grafik tobą rządził. Nie pozwól, żeby nawet wychodziły takie słowa z nas: nie mam czasu. Jestem tak zaganiany, nie mam czasu. Bo kiedy wychodzą takie słowa z nas, jest to w pewnym sensie poddaniem się: nie mogę kontrolować swojego czasu. Nie mogę spędzać pierwsze czasu z Bogiem, a później resztę. I naprawdę z szacunkiem wypowiadam te słowa do nas wszystkich, bo każdy z nas może się w tej dziedzinie poprawić. Nie osądzam nikogo z nas, ale niech to będzie dla nas wszystkich takim wyzwaniem. Kiedy pójdziesz do domu dzisiaj, usiądź i kiedy przeczytasz sobie ten psalm 37 ponownie, pomyśl, jak możesz zastosować te proste słowa w swoim życiu. Werset pierwszy. Nie unoś się. Nie unoś się. Werset pierwszy. Nie zazdrość. Jest to w tym psalmie. Nie zazdrość. Zaufaj Panu. Dbaj o wierność. Powierz Panu swoją drogę. Znowuż zaufaj Jemu. Oczekuj. Wycisz się. Nie złość się. Czasami, kiedy zadajemy sobie takie pytanie, Czy opłaca się być dobrym? Czy opłaca się dobrze postępować? A chcę odpowiedzieć bardzo szczerze. Patrząc tutaj na tej ziemi, nie zawsze będzie się opłacało być dobrym. Podejmować dobre decyzje. Z perspektywy pieniądza, z perspektywy czasu, nie zawsze będzie to nam na dobre wychodziło. Czy zgadzacie się z tym? Ale w perspektywie wieczności, dlatego że psalmista pisze z takim pojęciem i w tej perspektywie, to się opłaca. Czasami tutaj na ziemi może cię nawet to kosztować. Nie tylko, że nic nie dostaniesz za to, ale nawet cię to będzie kosztować, żeby być dobrym. Będzie ci to może boleć, a może będziesz miał mniej, czy będziesz miała mniej. Ale obietnice Boże są, gdziekolwiek byś nie był czy nie była, Bóg nie zostawi swoich sprawiedliwych. Bóg nie zostawi swoje dzieci, kiedy On idzie z tobą, nawet kiedy idziesz opornie, nawet tam, gdzie chcesz iść, idziesz opornie, bo wiesz, że twój tato się tobą opiekuje i kiedy się potkniesz, to wiesz, że tato cię ma. Może cię ręka zaboleć, może cię ramię zaboleć, bo tato cię ciągnie. Bo tato cię ma w swojej opiece. Ale tato ci nie pozwoli się rozczaskać, rozbić. Na dłuższą metę w sprawach, które tak naprawdę się liczą, opłaca się być dobrym. Psalmista pokazuje nam drogę. Chciałbym, żebyśmy teraz skłonili nasze głowy i będziemy się modlić. Będziemy się modlić o to, aby dobry Bóg nam dopomógł. Podczas tej pieśni, jeżeli potrzebujesz modlitwy, może jest ci ciężko, może w tym temacie, a może jest to związane z innym w ogóle tematem, inną jakąś prośbą, wyjdź tutaj na środek, będziemy się modlić. Proszę starszych, diakonów. Będziemy się modlić, dobrze? Podczas tej pieśni.